Rodzicom, którzy uwierzyli w moje marzenia i wspierali w kryzysach, wiedząc, że najważniejsze to robić swoje i się nie poddawać, bo zawsze będą różne momenty. Dziadkom i wszystkim, którzy są ze mną, naprawdę są. Oraz Alince, dzięki której wszystko wygląda jak wygląda. Początek długiej drogi. Każdy ma swój czas, aby zacząć. Kim jestem, czyli poznajmy się. Hej, nie wiem jak ty, ale ja, gdy wiem, że przyjdzie mi spędzić z kimś więcej czasu, lubię wcześniej sprawdzić, czy będziemy do siebie pasować. Dlatego jestem zobowiązana cię uprzedzić, że jeśli ze mną zostaniesz, jeśli zdecydujesz się słuchać dalej, musisz pogodzić się z tym, że nie ma przebacz. Czeka cię praca nad sobą, a ja, twój przyszły coach, nie cierpię, gdy ktoś jęczy i narzeka, ale tak naprawdę nic nie robi, by zmienić swoją sytuację. Uwierz mi, wiem co mówię, bo sama też kiedyś byłam jęcząca, zresztą jak większość osób, które do mnie przychodzą po wsparcie. Ta książka powstała, abym ja mogła pomóc właśnie tobie. Żeby mi się to udało, ty musisz najpierw przestać gadać o tym, co możesz, co chcesz, co powinnaś, a następnie postanowić, że jesteś gotowa podjąć choćby minimalny wysiłek po to, by się zmienić. W porządku, jestem świadoma, że takie rady znajdziesz w każdym innym motywacyjnym poradniku, a przecież nie o to chodziło. Moja książka będzie inna. Obiecuję, nie pożałujesz spędzonego czasu nad lekturą. Wróćmy do hej. Przedstawię się, a ty zdecydujesz, czy chcesz ze mną zostać i rozpocząć z moją pomocą porządki we własnym życiu. W myśl zasady, razem możemy więcej. Kim zatem jestem? Nazywam się Karolina Cwalina. Powtórz to na głos, a zrozumiesz w pełni, jak wiele wycierpiałam w podstawówce. Moje imię i nazwisko się rymują. Mam przyjaciółkę, która zawsze marzyła o tym, by swego przyszłego synka nazwać Joszko. Ale cóż, wyszła za gościa o nazwisku Tyszko i porzuciła marzenie. Joszko Tyszko. To dramat, stwierdzili z mężem. Taki sam zresztą jak Karolina Cwalina. Dzięki. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Okazuje się, że imię i nazwisko do rymu mają jedną gigantyczną zaletę. Wpadają w ucho i zapadają w pamięć. Każdy mnie pamięta. Jakby nie dość było dziecięcego cierpienia spowodowanego rymowankami, nazwisko Cwalina wydaje się niektórym ludziom po prostu nieładne. Gdy szkolne koleżanki mówiły do mnie per Cwalina, ich matki reagowały zwykle tak. Dlaczego tak brzydko do niej mówisz? Ale wiesz co? Do dziś jestem jedną z niewielu kumpelek ich córek, które te mamy kojarzą. Oczywiście dzięki nazwisku. Gdziekolwiek jako dziecko pojechałam i komukolwiek się przedstawiałam, każdy mnie zapamiętywał. Czasem się z początku śmiał, ale ostatecznie nie zapomniał. Podobnie jest i dziś. Przekazując wizytówkę, zwykle słyszę: Karolina Cwalina. Ciekawe. No cóż, podobno nie ma nic gorszego niż obojętność, tak więc dziękuję mamo i tato, że mi tak ładnie dopasowaliście imię do nazwiska. Z gąszczu specjalistów, mówców motywacyjnych, ekspertów, szkoleniowców, ja jedna jestem bez problemu zapamiętywana. Widzisz, chcieć to móc. Wystarczy wbić sobie do głowy, że coś jest fajne, by się faktycznie takie stało. Trzeba nauczyć się dystansu i żartowania. Również, a przede wszystkim z siebie. Ciśnienie przestanie skakać, oddech się uspokoi, liczba problemów automatycznie się zmniejszy. Ale dość o samym nazwisku, przejdźmy dalej. Oto moje prawie oficjalne bio. Karolina Cwalina, coach z akredytacją PCC-ICF, Professional Certified Coach w International Coach Federation. Właścicielka firmy szkoleniowej prowadząca dwa brandy, Sexy zaczyna się w głowie i Sukces zaczyna się w głowie. Szkoleniowiec w spółkach Skarbu Państwa, korporacjach międzynarodowych, uczestniczka wielu akcji społecznych oraz charytatywnych, blogerka i bla, bla, bla. Dziś mogę jeszcze tak długo wymieniać, ale uwierz mi, że 5 lat temu określiłabym się słowem, w książce nie mogę tak brzydko napisać, więc zapraszam do mnie na warsztaty, tam użyję grubszego określenia, a na potrzeby tutaj przeczytania niech będzie łagodniej. Lamus. Według teorii, jaką miałam w tamtym okresie, a która związana była z brakiem poczucia własnej wartości, to określenie osoby. Leniwej, ospałej, biernej, niezorganizowanej, nieszczęśliwej, niespełnionej, bez pomysłu na siebie, nielubiącej siebie, niedoceniającej siebie, bez poczucia własnej wartości, nieznającej siebie w ogóle. Mogłabym kontynuować, ale stop. Dość samobiczowania. Po prostu było ze mną źle. Co gorsza, w swoim lamerstwie tkwiłam jak głupek ponad 4 lata. Z jednej strony jest mi żal, że straciłam tyle czasu. Z drugiej strony wiem, że nieraz naprawdę potrzeba go wiele, by zrozumieć samą siebie, swoje potrzeby i wziąć się w końcu do działania. Spotykam ludzi, którzy tkwią w wyniszczających relacjach czy związkach, chodzą do znienawidzonej pracy, widują się z wysysającymi energię znajomymi, nie wiedzą czego chcą. Przyglądam się im i od razu wiem, że mogą zmienić wszystko. Wystarczyłoby, by zechcieli, ale... No właśnie, nic na siłę. Zrobisz coś tylko wówczas, gdy będziesz tego naprawdę chciała. Jeśli się boisz, jeśli nie jesteś w pełni gotowa na podjęcie ryzyka, to sorry, nic z tego nie wyjdzie. W życiu jak w biznesie. Albo jesteś przebojowa jak petarda i odnosisz sukcesy, albo nie jesteś przebojowa jak petarda i nie pijesz szampana. Ale pamiętaj, każdy ma swój czas, aby zacząć. Ja w pewnym momencie powiedziałam sobie dość. Doszłam do etapu, w którym nie mogłam się już dłużej usprawiedliwiać. Nie lubiłam siebie, spotykałam się z osobą, której dawałam wszystko, a ona z tego owszem korzystała, ale mnie najzwyczajniej na świecie nie chciała. Kiedy przejdziemy do rozdziału 4, relacje, czyli rozpiska ziomeczki, wytłumaczę ci, że ktoś, kto cię kocha, zrobi dla ciebie wszystko, choćby się waliło i paliło. Dlatego jeśli twoja druga połówka nie jest na to gotowa, to się zastanów, czy to na pewno ktoś dla ciebie. Wiem, to nie jest proste, ale wiem też, że kiedy człowiek zacznie pracować nad sobą, kiedy stanie się pewny siebie i swojej wartości, to nie będzie chciał dłużej marnować czasu, spędzając go z kimś, kto na to nie zasługuje. Gorzka prawda jest taka, że wiele z nas tkwi w relacjach może nie tyle wyniszczających, co po prostu nie wnoszących nic pozytywnego do naszego życia. To takie typowe związki, które są po to, byśmy nie czuły się samotne, miały się do kogo przytulić, z kim spędzić czas, do kogo się odezwać, a nuż nasza druga połówka będzie miała lepszy dzień. Może pogłaszcze, przytuli, uśmiechnie się, wtedy jej na nowo wybaczymy, zapomnimy, co było złe. Mam nadzieję, że nie rozumiesz, o czym mówię, bo jesteś szczęśliwa i masz obok siebie wartościową osobę. Jeśli jednak wiesz, o co mi chodzi, daj mi chwilę, dojdziemy do tego później. Relacje to temat rzeka, ale da się je zrozumieć dzięki opanowaniu pewnych prostych zasad. Naprawdę nie trzeba wiele, by stać się w pełni szczęśliwą. My po prostu zapominamy często o tych banalnych rzeczach, dzięki którym może być nam łatwiej. Za dużo kombinujemy. No nic, historii mojej nieudanej relacji poświęciłam dużą część wstępu, ponieważ to właśnie odrzucenie sprawiło, że poczułam, iż muszę coś zrobić ze swoim życiem. Wreszcie odmienić je na dobre. Praca. W życiu odbyłam 2 staże i pracowałam na 2 etatach. Początkowo na stanowisku prawnika, potem w dziale HR. Żadna z tych aktywności mi nie odpowiadała, ale wyznaję zasadę, że wszystko, co nas spotyka, jest po coś. Żeby nie wyszło na to, że ta książka to moja spowiedź, gdzie zdradzam ci, co było ze mną nie tak, pozwól, że potraktuję swoją zawodową przeszłość dosyć ogólnie. Oto, co mi przeszkadzało na ścieżce kariery. Nie lubię pracować pod nadzorem szefa. Wolę sama wyznaczać swoje zadania. Nie znoszę pracować przy biurku. Muszę być w ruchu. Nie potrafię usiedzieć w pokoju z samymi kobietami. Potrzebuję wkoło mężczyzn, bo oni często rozładowują atmosferę. Bądźmy ze sobą szczere. Baby bywają złośliwe, pamiętliwe i łatwo nie odpuszczają. Kiedy okazuje się, że zatrzymujący mnie do kontroli funkcjonariusz policji jest kobietą, wiem dobrze, bez mandatu się nie obędzie. Nie widzę potrzeby, by się komuś meldować i go informować, że potrzebuje często korzystać z łazienki. To moja sprawa, halo. Nie cierpię patrzeć non-stop na tych samych ludzi. Nie umiem pozostawać w jednym pomieszczeniu przez wiele godzin. Nie ufam ludziom, z którymi teoretycznie rywalizuję. Przepraszam, ale tak mam. Lubię mieć wpływ na to, z kim pracuję i tak dalej. Znowu. Mogłabym wymieniać dalej, ale te najważniejsze powody, dla których podjęłam decyzję o tym, by pójść na swoje, przedstawiłam powyżej. Co ciekawe, tydzień po tym, gdy postanowiłam, że jednak pora zmienić pracę, dostałam wypowiedzenie. Tydzień wcześniej przedłużono mi umowę. Tydzień później dodano, you are fired. Tak, właśnie tak było. Co usłyszałam na do widzenia? Poradzisz sobie. Fakt, radzę sobie. Dzięki Kasiu, że chcąc mi dowalić, tak naprawdę mi pomogłaś. Gdyby nie ty, nie byłabym dziś w miejscu, w którym jestem. Piszę prawdę, bo szczerość jest zasadą, którą wyznaję. Gdyby nie to, że mnie zwolnili, pewnie dalej siedziałabym w korpo, wykonując pracę, do której nie mam serca. Mówiłabym, co prawda nie jest mi dobrze, ale po co coś zmieniać? Przecież jest mi w sumie wygodnie. Umówmy się, korporacje mają swoje plusy, stała pensja, świadczenia, karta na siłownię. Teoretycznie czego chcieć więcej? Mnie tej wygody pozbawiono, więc musiałam postanowić, co robić dalej. Będąc absolwentką studiów prawniczych, wiedziałam, że prawo to nie jest to, czym chcę się w życiu zajmować. Na szczęście nikt mnie do tego nie zmuszał, bo po prostu byłam w tej dziedzinie słaba. Nieustannie zwracano mi uwagę, że nie potrafię posługiwać się językiem branżowym. Prawda? Nie potrafię. Do tego wkuwanie nie dla mnie. Czemu więc zdecydowałam się na taki kierunek studiów? W rodzinie byli prawnicy, czyli tradycja. To raz. Dwa. Skończyłam prawo. Dobrze brzmi. I wreszcie nie miałam pojęcia, co innego mogłabym studiować. A przecież zawsze chciałam być aktorką lub piosenkarką. Śpiewałam kiedyś, nawet nie całkiem amatorsko, i wygrywałam ogólnopolskie festiwale piosenki francuskiej. W gimnazjum mnie za to znienawidzili, bo za olimpiady przedmiotowe doliczano 10 punktów podczas kwalifikowania do liceum, a za moje konkursy aż 15. Mój popisowy numer to Milor Edith Piaf. Można powiedzieć, że dzięki niemu będę żoną, ale o tym, jak zwykle u mnie, później. W każdym razie śpiewanie traktowałam raczej jako pasję, a nie sposób zarabiania na chleb. Wybrałam więc prawo i porzuciłam marzenie o tym, by być jak Kalina Jędrusik i śpiewać, bo we mnie jest seks. Studiując popisy wokalne musiałam niestety odpuścić. Teraz ważne, że mam seksy w głowie. Bądź co bądź, gwiazdą Hollywoodu ani divą opery nie zostałam, prawnikiem nie zostałam, korposzczurem, HR-owcem nie zostałam. Dlaczego więc zostałam coachem? Już wyjaśniam. Podczas studiów pojechałam na wymianę zagraniczną do Francji, a dokładnie do Marsylii. O samym mieście nie każ mi opowiadać, błagam. Erasmus polecam każdemu. Super przygoda, niezapomniane chwile i znajomości na całe życie. Człowiek się odrywa od szarej rzeczywistości i nabiera do niej dystansu. Wyjechałam dokładnie wtedy, kiedy takie oderwanie było mi bardzo potrzebne. Wyjechałam, aby odetchnąć, a skoro miałam odetchnąć, to na pewno nie studiując prawo. I tak, w perspektywie miałam powrót na czas sesji do kraju, więc we Francji na moment zapomniałam o prawie i wybrałam przedmioty przygotowywujące do zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas zajęć zetknęłam się z coachingiem. Wtedy w Polsce to była nowinka, a dziś spotkasz się z takimi terminami jak lash coaching, nail coaching, coaching motoryzacji, style coaching, coaching szafy. Czekam na fryzjera, który nazwie się hair coach. Dobra, ale dosyć tych żartów. Wracałam z Francji ze świadomością, że istnieje metoda rozwoju osobistego, w ramach której pracujesz ze specjalistą. Ten nie ma prawa cię oceniać i naprowadzać, chyba że akurat potrzebujesz doradztwa. Jego zadaniem jest wspieranie cię tak, abyś odkryła swój potencjał, zbudowała plan działania i osiągnęła cele, o których marzysz. Co najlepsze, nie musisz wracać do tego, co było. Masz być tu i teraz i działać z myślą o przyszłości. Jako osobie, która kompletnie nie miała pomysłu na siebie, spodobało mi się to i postanowiłam zgłębić temat. Dowiedzieć się, jak dokładnie działa coaching, na czym polega praca coacha, jakie są narzędzia, które się w tej pracy wykorzystuje, no i na czym polega magia coachingu. Jak to się dzieje, że można dosłownie cudownie kogoś odmienić? Po powrocie do Polski postawiłam sprawę jasno. Nie podoba mi się prawo, chcę spróbować czegoś innego, a tym czymś ma być coaching. Tak trafiłam na podyplomowe studia coaching profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Chcąc łagodzić odrobinę ukochanych rodziców, zobowiązałam się napisać doktorat z prawa. Taki przynajmniej miałam plan. Na szczęście wyszło inaczej. Na studiach coachingowych też mi się początkowo nie podobało. Było zwyczajnie ciężko. Ja najmłodsza w grupie, wkoło sami dyrektorzy i prezesi, którzy często dobitnie dawali mi odczuć, co sądzą o mojej obecności wśród nich. Żeby stać się dobrym coachem, trzeba swoje przeżyć, zakosztować pracy w korporacji i tak dalej. No nic, robiłam swoje. Korzystałam z każdej okazji, by pogłębić wiedzę i zgłaszałam się na ochotnika do sesji pokazowych. Podczas pierwszej z nich wpadłam w histerię. Całkiem się rozkleiłam. Nigdy dotąd nikt tak ze mną nie pracował. Zrozumiałam, na czym polega ta magia coachingu. Ktoś cię po prostu słucha maksymalnie aktywnie i potrafi z tego, co mówisz, wyłuskać najważniejsze rzeczy, które będą miały wpływ na twoje dalsze działania. Podobało mi się to wszystko coraz bardziej, ale nie miałam do końca pomysłu, co zrobić z wiedzą i umiejętnościami. Miałam przed sobą wizję doktoratu z prawa. Chciałam, bądź musiałam to jakoś połączyć. Wymyśliłam sobie, że zostanę coachem dla prawników. Tematem mojego przewodu doktorskiego miały być prawne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Pięknie. Wszystko pięknie, tylko totalnie nie moje. Gdy dziś słyszę od swoich klientów, że mogli wcześniej na coś wpaść, to niestety wiem, że są w błędzie. Tak to nie działa, bo powtarzam, każdy ma swój czas. Dużo rzeczy trzeba najpierw przeżyć, wiele doświadczyć, sporo zrobić, aby trafić na to, co jest w końcu właśnie tym czymś. Przychodzi moment, chwila, odpowiedni czas. Nie można mieć wszystkiego od razu, ale kiedy zaczynasz czuć, że narzekasz zdecydowanie za dużo, nie tkwij w tym, tylko spróbuj zrobić pierwszy krok do zmiany tego, co cię uwiera. Ja musiałam się przekonać dobitnie i do końca, że prawo zupełnie nie jest dla mnie. Zanim to nastąpiło, wspólnie z przyjacielem ze studiów napisaliśmy artykuł Prawne uwarunkowania coachingu. Wystąpiliśmy na Międzynarodowej Konferencji Coachingowej w Warszawie, opowiadając, jakie znaczenie ma uregulowanie kwestii prawnych związanych z coachingiem oraz stworzyliśmy adekwatny, zgodny z prawem wzór umowy między coachem a jego klientem. A ja wreszcie zaczęłam pracować na stanowisku zgodnym z moim wykształceniem. To było straszne. Nie interesowały mnie prawne zagadnienia ani praca w korporacji z prawnikami. Po prostu nie. W tym miejscu gorąco przepraszam wszystkich prawników, wybaczcie. Całuję was i gorąco pozdrawiam, ale jednak większość z was powinna troszkę opanować swoje ego. Może uogólniam, ale coś w tym jednak jest, prawda? No nic. Coaching to super sprawa, ale dla mnie absolutnie nie łączy się z prawem. Więc co dalej? Pewnego lutowego dnia umówiłam się na wymianę myśli z koleżanką. Na spotkanie przyszli również jej przyjaciele. Powiedziałam im, że jestem w kropce, że nie wiem, co mam zrobić. Uwielbiam coaching, uważam, że to świetna metoda pracy z ludźmi, ale może faktycznie jestem za młoda, aby to robić. Może faktycznie powinnam pójść gdzieś do pracy, męczyć się 15 lat na znienawidzonym etacie i potem spróbować raz jeszcze, tym razem bogatsza o życiowy bagaż. Naprawdę miałam wtedy takie myśli, bo nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Nie wspomniałam chyba, że nigdzie wówczas nie pracowałam. Tak pomagali mi rodzice. Nie czuję z tego powodu dyskomfortu. Potem, kiedy już się pozbierałam i opracowałam plan kariery, pozwolili mi spełnić marzenia. Motywowali i dodawali pozytywnej energii do działania. Wierzyli, że osiągnę to, czego chcę. Ale jako ludzie, którzy zawsze się samodzielnie utrzymywali, zdawali sobie także sprawę z tego, że gdy chce się prowadzić własny biznes, trzeba mu się całkowicie poświęcić. Twój biznes staje się twoim dzieckiem, o które musisz non-stop dbać. Rodzice zdecydowali się mi pomagać przez określony czas, bym mogła stanąć na nogi, ale ja w zamian przedstawiłam cały biznesplan wraz z działaniami, jakie zamierzam podjąć i zobowiązałam się informować ich o postępach w realizacji założeń. Wiem, mam ogromne szczęście, bo dzięki wsparciu rodziców zrealizowałam marzenia, stąd moja wielka miłość do nich. Kiedy zdecydowałam, że chcę zająć się coachingiem, sama sobie wyznaczyłam deadline, czyli moment, w którym mam stanąć na własne nogi. W mojej opowieści wyprzedziłam jednak zdarzenia. Przepraszam, zagalopowałam się. Już wracam do chwil zwątpienia, gdzie przerwałam moją historię. Czas mijał, myśl o doktoracie przepadła, prawo ostatecznie porzuciłam. Wydawało mi się, że wszystko jest bez sensu. Miałam biznesplan, ale nie miałam planu na siebie. Nie chciałam być wciąż na garnuszku rodziców. Przypadek sprawił, że u Moniki, koleżanki, którą odwiedziłam, by się wyżalić, spotkałam pewnego mądrego kumpla. Powiedział mi mniej więcej tak. Cwalina, dlaczego robisz ciągle tak, aby wszyscy dookoła byli zadowoleni, tylko nie ty sama? Zobacz, co sama już zrobiłaś. Schudłaś prawie 60 kg, zerwałaś toksyczne relacje, wiesz, czego chcesz, inaczej patrzysz na świat, teraz tylko musisz stworzyć plan. Wiesz, sexy zaczęło się w twojej głowie. No i zaczęło się. Zapisałam się na własny coaching, przeszłam proces coachingowy, opracowałam plan biznesu i powiedziałam znajomym, że zaczynam coś nowego. Zgadnij, co usłyszałam. Jesteś za młoda, nadal? Nikt do ciebie nie przyjdzie, to głupie. W sumie tatuś ci pomoże, więc nie musisz się niczym przyjmować. Zdenerwowałam się, a jak ja się zdenerwuję, to koniec, uwierz. Zaczęłam działać. Oprócz solidnej bazy, jaką otrzymałam w Ericsson International College, akredytowanym przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskałam też stosowny, wiele znaczący certyfikat PCC-ICF. Po 3 latach przygotowań powstały moje projekty dla kobiet. Sexy zaczyna się w głowie, sukces zaczyna się w głowie. Ten drugi ma orientację biznesową. Dziś, gdy piszę tę książkę 2,5 roku po rozpoczęciu mojej biznesowej aktywności, cały czas głowę wypełniają mi działania związane z prowadzonymi projektami. Prowadzę indywidualne sesje coachingowe, jestem członkiem zespołu oraz specjalistą w poradni psychoterapeutyczno-coachingowej Inner Garden. Prowadzę warsztaty, spotkania motywacyjne. Szkolę pracowników firm w zakresie umiejętności miękkich. Moje specjalności: zarządzanie czasem, efektywność zespołowa, relacje w zespole, zwiększanie motywacji do działania. Organizuję oraz prowadzę szkolenia integracyjne dla kobiet pod hasłem Sexy zaczyna się w głowie, połączone z odpowiednimi atrakcjami, na przykład spa. Wraz z Karoliną Rybus-Przeniosło stworzyłam szkolenie Korpo Mama skierowane do kobiet powracających do pracy z urlopu macierzyńskiego. Koordynuję działania online, nadzoruję strony internetowe, wysyłam newslettery, prowadzę profil i grupę zamkniętą na Facebooku, konto na Instagramie oraz LinkedInie. Aktywnie uczestniczę w działaniach moich współpracowników. Organizuję motywacyjne wyprawy zagraniczne do Indonezji. Organizowałam charytatywne warsztaty dla Fundacji Rock'n'Roll, Wygraj Życie oraz Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej. Uczestniczę w wielu akcjach społecznych. Założyłam spółkę i pracuję nad bardzo dużym przedsięwzięciem, jakim będzie platforma internetowa. We wstępie nie mogę zdradzić więcej szczegółów, ale w książce napiszę, co tam będzie się znajdować. To prawdziwa petarda i wielka nowość na rynku. Stworzenie i uruchomienie platformy to mój główny cel zawodowy. Bloguję, piszę artykuły, wypowiedzi eksperckie. W roli eksperta uczestniczę także w akcjach komercyjnych. Aby wciąż czymś się inspirować, spotykam się z ciekawymi ludźmi. Występuję na konferencjach naukowych oraz biznesowych. Cały czas się uczę, jeżdżę na szkolenia, zdobywam wiedzę, uczestnicząc w kursach dla specjalistów. Odpowiadam na dziesiątki maili, SMS-ów związanych z rozwojem mojej działalności. Piszę książkę. No i zostałam zaproszona na tour po Stanach Zjednoczonych, aby na jesieni poprowadzić warsztaty dla Polonii w amerykańskich miastach. To nie koniec. Mam jeszcze parę marzeń, przede mną niejedno wyzwanie, pewne rzeczy potrzebują też dalszego udoskonalania. Każdy mój dzień to walka ze słabościami, lękami, ale równocześnie wielkie szczęście oraz dawka energii i siły do działania. To jest moje. Pracuję na siebie i na swoje nazwisko. Nikt mi tego nie zabierze. Dziś wiele osób podziwia mnie i moją pracę, włącznie z tymi, którzy z początku we mnie nie wierzyli. Szczerze mówiąc, gdybym patrzyła na siebie z boku, też bym siebie podziwiała. Ewidentnie nie próżnuję. Ale ile mnie to wszystko kosztuje, szczególnie nerwów. Gdybym to, co mam, dostała, pewnie by mi odbiło, ale jestem tu, gdzie jestem, bo solidnie się nacharowałam i dobrze wiem, jak wiele trzeba włożyć pracy, aby cokolwiek zbudować. Mało tego, ile pracy potrzeba, aby zapanować nad całością. Niektórzy widzą tylko sukcesy, a nie to, co po drodze do nich. Praca, wyrzeczenia, czasem także płacz. Tak, wiem, mogłam sobie na to pozwolić, bo rodzice. Dlatego jestem im bardzo wdzięczna. Gdyby nie oni, to może do miejsca, w którym się znajduję, dotarłabym dopiero za kilka lat. Kiedyś czułam się winna z powodu tego, że wieszam się na mamie i tacie, a dziś wiem, że to nie to. Mogłam po prostu na nich liczyć, a to nie jest nic złego. Kocham ich najbardziej na świecie, oni mnie też i tą wzajemną miłością obdarzamy się przy każdej okazji. Są dla mnie najważniejsi. Swoje dzieci również wychowam tak, aby z jednej strony wiedziały, że bez pracy nie ma kołaczy, ale z drugiej, że zawsze mogą na mnie polegać. Mam nadzieję, że one także będą miały odwagę spełniać swoje marzenia tak jak ja. Na pewno będę je w tym wspierać.